Czas reakcji w Radiu Szczecin.
O, i to jest ocieplenie klimatu. 15 stopni pod koniec listopada. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo ciepło, gorąco, serdecznie w czasie reakcji. Mariusz Dałajkowski dzisiejszy program zrealizuje. Sławomir Orlik program przygotowywał i w studiu jak zwykle jest i będzie odbierał telefon od Państwa. Krzysztof Kupliński przy mikrofonie. I Państwa zapraszamy do udziału, jak zawsze, w naszym programie. Przypominamy numer telefonu do naszego studia 510-37-36. Przypominamy także numer czujny, czas reakcji, małpa, przepraszam, to adres mailowy za szybko. Czujny to jest 510-37-32 i teraz adres mailowy, czas reakcji, małpa.radioszczecin.pl. Dziękujemy za telefony, dziękujemy za maile. Dzisiaj będzie o bezdomnych, którzy, no, całe takie miasteczko, nawet można powiedzieć, z prowizoryczną infrastrukturą sobie urządzili, gdzie niedaleko ulicy Nastrojowej, zapytają Państwo, gdzie to jest ta Nastrojowa. Otóż to jest już bardzo dalekie prawobrzeże, w całkiem sympatycznych okolicznościach przyrody. Tam są nowe bloki przy Nastrojowej, ale nie tylko, ponieważ inne ulice także. No i właśnie tam gdzieś już w otoczeniu drzew i krzaków urządzili sobie miasteczko bezdomni i o tym porozmawiamy ze Strażą Miejską. Będzie także o alkoholu. Znowu w czasie reakcji będzie o alkoholu. Dlaczego? Dlatego, że to już jutro będzie Komisja Zdrowia i jutro będzie również sesja Rady Miejskiej, a mieliśmy obietnicę, zapewnienie, że coś drgnie w sprawie nocnej prohibicji, czyli zakazu sprzedaży alkoholu nocą w naszym mieście. Czy w całym mieście? Niekoniecznie, ale przynajmniej w tych miejscach, gdzie ta sprzedaż alkoholu nocna wiąże się z dużymi problemami. Zwłaszcza mieszkańców, którzy żyją, mieszkają w blokach, kamienicach, w pobliżu sklepów z alkoholem. No i na koniec zajmiemy się także rzeczką, strumyczkiem, ale długim, który nazywa się Chełszcząca. Wpada sobie do jeziora Dąbie i jest ten strumyk zanieczyszczony. Naszym gościem będzie Karolina Kłobus, zastępca zachodniopomorskiego inspektora ochrony środowiska. Tam zrobiono badania, zrobiono dochodzenie i już prawie wiadomo, skąd ten wyciek, bo jest rzeczywiście groźnej substancji ropopochodnej do rzeki Chełszcząca, skąd ten wyciek jest. Jeszcze raz przypomnę, 510-37-36 i z nami od razu pierwszy gość, pani Hanna Pieczyńska, rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Dzień dobry pani Hanno, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Zaczniemy od telefonu zarejestrowanego pod naszym czujnym numerem. To jest telefon zarejestrowany wczoraj. Słuchacz skarży się nie tyle na brak wody, ale na to, że żadnej informacji podobno według niego nie ma na stronie ZWiK-u na ten temat.
Dzień dobry, tu stały słuchacz. Dzwonię ze Zdroi. Od wczoraj wieczora nie ma wody na ulicy Trygława. Dzisiaj spojrzałem na stronę Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Jest tam taka zakładka strefa klienta i fajnie zrobione przerwy w dostawie wody. No niestety ktoś musiałby to uaktualniać, bowiem nie znajduję żadnej informacji o sytuacji na naszej ulicy. Dlaczego i do kiedy nie będziemy pozbawieni wody? Pewnie sprawa dotyczy tam większego zakresu okolic ulicy Mącznej, ale ostatni komunikat na stronie Zakładu Komunikacji jest dnia dzisiejszego, 22 listopada, godzina 6:05 i jest tylko jedna informacja o awariach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz o ograniczeniach w dostawie wody. Jedna informacja dotyczy ulicy jakiejś Julianowskiej, natomiast informacja o planowanych pracach na sieci wodociągowej i tak dalej, brak. Nie ma żadnej informacji, a awaria na naszej ulicy lub obok jest już od wczorajszego wieczora. Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
Od wczorajszego, czyli przedwczorajszego, bo tak jak powiedziałem, telefon został zarejestrowany wczoraj po godzinie 12. Pani Hanno, jak to jest z tymi aktualizacjami i w ogóle informacjami na stronie internetowej dla klientów z WIK-u?
Przede wszystkim to ten telefon jeszcze od przedwczoraj chyba musiał być zarejestrowany, bo pan mówił, że wczoraj, czyli 22. Rzeczywiście.
Nie, wody nie miał. Wody nie miał.
No ale zasadniczo tak było. Rzeczywiście. W nocy z czwartku na piątek doszło do awarii, została wyłączona woda i w piątek z samego rana panowie nasi z rejonu te awarie naprawiali. Mówimy tutaj o okolicy ulicy Mącznej. W związku z tym rzeczywiście pan wody nie miał. Jeżeli chodzi o informacje o tym, kiedy i jacy nasi klienci nie mają wody, to główna informacja zawsze jest podana pod numerem 994. Tam jest nagranie głosowe. W sytuacji, w której jest awaria, nie ma wody, to tam właśnie w pierwszej kolejności dowiadujemy się o tym, że tej awarii nie ma. Jeżeli komuś komunikat głosowy nie wystarcza, zawsze może jeszcze chwilę poczekać, ponieważ pod tym numerem 994 za chwilę łączy się nasz pan dyspozytor, który również udziela zawsze bardzo chętnie informacji na temat różnych zdarzeń.
W weekend
jeżeli
też?
Są wyłączenia... Oczywiście, my działamy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jeśli mamy wyłączenia planowe...
To taśma,
naprawdę?
To przyzwyczaiłem się.
Panie redaktorze, tak. No to zawsze 994. Służby z WIK-u są jednymi z tych, które muszą i są zawsze w pełnej gotowości, niezależnie od dnia, tygodnia i godziny. Numer 994 to jest ten, na który zgłaszamy wszystkie historie związane z wodą i z kanalizacją i tam również dowiadujemy się wszystkiego, co dotyczy właśnie tych dwóch elementów. W związku z tym nagranie głosowe przy okazji awarii zawsze jest podane. Jeżeli chodzi o takie planowane jakieś nasze działania, staramy się informacje, karteczki wrzucać do skrzynek naszych mieszkańców, tak żeby wiedzieli, że jest zaplanowana taka, a nie inna awaria. Jeżeli chodzi o te na ulicy Mącznej, było nagranie głosowe, był też beczkowóz, który w różnych miejscach mieszkańcom naszym wodę dostarczał. Ja dziękuję bardzo temu słuchaczowi, który się skontaktował, dlatego że gdzieś tam bardzo głęboko musiał znaleźć i musiał mocno szukać tej informacji o awarii, ponieważ my jesteśmy teraz na etapie aktualizacji systemu, tak żeby te wiadomości dotyczące awarii były bardziej czytelne dla naszych mieszkańców, więc na głównej stronie nie ma tego. Jakby to od razu mówię. Tylko gdzieś tam jeszcze niewyłączony element musiał pan dojrzeć, dlatego on był niezaktualizowany.
Czyli na razie strona internetowa nie, tak? Bo jest...
Strona działa, natomiast nie ma takich bieżących informacji. My dostaliśmy dużo sygnałów od naszych mieszkańców, że jakby głównym tym źródłem informacji zawsze lepiej, żeby było 994, bo nie każdy ma internet, nie każdy ma komputer, więc najlepsze jest to pierwsze źródło informacji w postaci dyspozytora i tak też robimy, ale będziemy starać się, żeby taka już nowoczesna wersja, bardzo przyjazna dla naszych mieszkańców, zaktualizowana również znalazła się na naszej stronie. Ale za każdym razem 994 to jest ten numer, pod którym pierwsze źródło informacji powinno być.
994 to przypomnienie dla naszego słuchacza, który mieszka przy Trygława w Zdrojach, strona internetowa
i powinien już nasz mieszkaniec mieć na jak najbardziej. Tak, oczywiście. Ale tak jak powiedziałam, zawsze my będziemy stawiali na to, żeby jednak ta główna informacja była w zapowiedzi głosowej pod tym numerem 994, bo to ten numer zawsze nasi mieszkańcy pamiętają, no oprócz pana redaktora, jak się okazuje.
Nie, ja numer pamiętam, tylko nie wiedziałem, że później tam się żywy człowiek odzywa.
Oczywiście, jak najbardziej. Najżywszy ze wszystkich żywych. I jeszcze taki elektroniczny, który zapowiada, co się wydarzyło, jeżeli się wydarza.
Tego elektronicznego więc, znam tak, dobrze.
To jak dzisiaj pan ma ochotę po audycji jeszcze posłuchać tego żywego, to on tam jest po drugiej stronie, bo ja przed audycją sama sprawdzałam, jak
to
zapowiedzi głosowe.
Pani Hanno, to ja zrobię pewne utrudnienie i zadzwonię w weekend.
Bardzo proszę, bardzo proszę. Dobrze. Zresztą nasi panowie w weekend również różnych innych ciekawych rzeczy się tym słuchają, bo często jest tak, że w weekend dzwonią różne osoby, niekoniecznie chcąc dzwonić pod 994, więc ich próbowali u nas zamówić. Tak tylko w ramach anegdotki.
Pani Hanna Pieczyńska, rzeczniczka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, była naszym gościem, ale prosimy nie nadużywać tego telefonu 994.
Oczywiście, tak? Tylko w sprawach związanych z kanalizacją albo z wodą.
Tak jest. Bardzo pani dziękuję za informację.
Dzięki, do usłyszenia.
Dzięki, do usłyszenia. 510 37 i 36. To co? Wsiądziemy sobie do komunikacji miejskiej. Co na początek? Tramwaj czy autobus, który przez ulicę naszego miasta mknie? Dobrze, autobus. Niedziela. 24 dzień Listopada, linia C, godzina 10.53, Rodła w kierunku Dąbia. Czekam od 10.30, żaden dotąd nie przyjechał, a jest 11.27. Proszę o interwencję. Dlaczego A i B przyjechały normalnie? Za co płacę sieciówkę na wszystkie linie? Proszę zwrócić mi pieniądze. Pan Jacek do nas napisał, wysłaliśmy do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego tego maila z prośbą o jakieś wyjaśnienia, o jakąś interwencję. To teraz może tramwaj. Dzień dobry, miałam ogromną nieprzyjemność jechać tramwajem w dniu 22 listopada. Tramwajem linii 6 z zajezdni Golęcin w kierunku Gocławia o numerze bocznym 511. Motornicza, która, jak sądzę, zapewne kończyła pracę, została bezczelnie wręcz zwyzywana przez innego motorniczego, który przyszedł do pracy. Rozumiem, że można się kłócić, ale dlaczego w pracy przy pasażerach? Czy muszę tego słuchać? A dodam, że było słychać na cały tramwaj. Motorniczy, co przyszedł, prawie się ugotował przy tej rozmowie. Co budzi większą odrazę do tej sytuacji, motorniczy przytaczał historię o jakimś intymnym zakładzie w pracy. Czy środek ulicy to miejsce na takie dyskusje? Co jadę tramwajem, to inna historia. Kilka dni temu na Wyszyńskiego tramwaj stoczył się na autobus. Jak mogło do tego dojść? A gdyby komuś coś się stało? Przecież strach do tramwaju wsiadać. I ten mail także skierowaliśmy do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. No, monitoring jest w tramwajach, dowiedzieliśmy się już tego, ale nie rejestruje głosu, więc trudno będzie zweryfikować pani doniesienia, no ale zobaczymy. Mamy nadzieję, że będziemy wkrótce gościli rzecznika Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, pana Kacpra Reszczyńskiego. Gdyby państwo jeszcze mieli jakieś uwagi i dotyczące transportu miejskiego, i dotyczące dróg, ulic i tak dalej, to prosimy pisać, dzwonić, robić zdjęcia i wysyłać do nas. Czas reakcji @radioszczecin.pl i numer czujny, ten z trzema dwójkami na końcu. O taksówkach było. W piątek było o taksówkach, bo taksówkarze narzekają, że bardzo duże kwoty płacą za ubezpieczenie OC, jak dobrze zrozumiałem. Ja dostałem ostatnio propozycję przedłużenia umowy na OC i mocno się zdziwiłem, naprawdę. Czy wszędzie tak te ceny poszły w górę? Podkreślam, OC, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, nie AC. No i tak mniej więcej 30% w górę, taka propozycja. Mocno się zastanawiam. No ale dobrze, wróćmy do tych taksówkarzy, ponieważ tutaj pan zatelefonował w trakcie programu i zadaje pytanie bardzo ważne, jak powinien być prawidłowo oznakowany postój taksi?
Dzień dobry, Przemek z tej strony. Takie szybkie pytanie, jeżeli chodzi o te postoje taksówek. Jak to w końcu jest z tym oznakowaniem postoju? Zaczyna się skreślonym znakiem taksi, a kończy nieskreślonym? Czy zaczyna się nieskreślonym, a kończy skreślonym? Bo już w Szczecinie jest różne oznakowanie i jest stare, czyli zaczynamy postój taksówek od nieskreślonego, a kończymy skreślonego, a są już też postoje, gdzie zaczyna się skreślonym, czyli że to jest koniec postoju taksówek. Czyli jak to jest?
No a co na ten temat mówią internety? 6 grudnia 2022 roku weszła w życie nowelizacja przepisów, która zmieniła znaczenie znaków D19 i D20. Wyjaśniam, D19 to jest niebieski prostokącik z napisem taksi na niebieskim tle. Natomiast D20 to jest ten sam prostokącik niebieski z tym samym taksi, ale przekreślonym. I teraz uwaga. Obecnie postój taksówek powinien rozpoczynać znak D19, czyli bez tego skreślenia. Będzie on ustawiony jako pierwszy, a następnie ustawiony powinien być znak D20. Postój taksówek może być też oznakowany tylko jednym znakiem, tym D19, bez skreślenia. W takim przypadku postój kończy się 20 metrów za tym znakiem. Tak mówią internety o oznakowaniach postojów dla taksówek. No i teraz przeniesiemy się na bardzo dalekie prawobrzeże naszego miasta, ulica, która się pięknie nazywa Nastrojowa. I rzeczywiście sprawdziliśmy na Goglach, bo to daleko nie pojechaliśmy, ale sprawdziliśmy, jak to wygląda na zdjęciach. Ładne bloki w otoczeniu lasu, już niedaleko Puszcza Bukowa. I nie dziwne, że tam również tym zachęceni tym klimatem i tym otoczeniem przyrody swoje, można powiedzieć, wręcz miasteczko urządziły osoby bezdomne. Z nami jest pani Joanna Wojtach, rzeczniczka Straży Miejskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy.
A zdjęcia, kilka zdjęć nawet można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Czas Reakcji. I co na to Straż Miejska, pani Joanno?
Straż Miejska zna sytuację. No nie jest sprzed tygodnia, już przynajmniej z ubiegłego sezonu znamy to koczowisko, to miejsce przebywania osób bezdomnych. Tam są dwaj mężczyźni, którzy faktycznie mieszkają w takich prowizorycznie skleconych jakby szałasach czy domkach. To jest taka sytuacja dosyć zadziwiająca pewnie dla słuchaczy, natomiast dla nas staje się to powoli normalnością, że my sprawujemy nadzór nad osobami w kryzysie bezdomności, które nie chcą skorzystać z pomocy, jakie oferuje miasto, udać się do schroniska. Chcą mieszkać w warunkach, jakie sami sobie stworzą. Nie chcą być, jak oni to mówią, skoszarowani. Tutaj jest taki układ, że my dostarczamy im worki, do których mają obowiązek posprzątać, jeśli już stan tego obozowiska, tego koczowiska.
To te same worki, które na przykład ja dostaję, tak? Na plastik, szkło i inne, tak?
Ja nie wiem, czy jest przeprowadzona segregacja, natomiast ma być to posprzątane. Jest taka umowa też z miastem, że te śmieci są odbierane. Staramy się utrzymywać to miejsce, tak. Staramy się to miejsce utrzymywać w miarę porządnym stanie, ponieważ te osoby nie są osobami zbyt mocno, nazwijmy to, uzależnionymi od alkoholu, zatem jeszcze zachowują możliwość komunikowania się i wykonywania naszych zaleceń, dlatego żeby utrzymywać to miejsce w należytym, w miarę należytym porządku. My też monitorujemy stan tych osób, zwłaszcza kiedy są bardzo niskie temperatury, ostatnio mieliśmy takowe. Jesteśmy wręcz w stałym kontakcie z takimi osobami, z tymi osobami właśnie ulica Gwarna Nastrojowa. To tak jak powiedziałam, miejsce jest nam doskonale znane, a przypominam, że my nie mamy absolutnie żadnego narzędzia prawnego, żeby takie osoby wbrew ich woli umieścić w schronisku, czy na leczeniu, czy
Ale pani Anno, to jest taki trochę, można powiedzieć, sposób na życie i wcale nie musi być związany z alkoholem. Prawda, wywóz odpadów za darmo, tak jak na zdjęciach zobaczyliśmy, stół, woda w dużych zbiornikach, namioty, no zimą trochę chłodno, ale jakoś można sobie z tym poradzić, prawda? I to wszystko na legalu.
To może na granicy prawa, ale dopóki te osoby nie popełniają wykroczeń czy przestępstw, właściwie
no więc o tym mówię
nic
właśnie.
Więcej nie możemy zrobić. Staramy się
życie trochę poza systemem i to bardzo kosztownym, trzeba przyznać, prawda?
No na to już wpływu nie mamy.
To ja wiem.
Niestety wiele osób wybiera taką formę życia i stąd są programy, ciągle nowe, stworzone narzędzia i programy do walki z bezdomnością, ale wobec tego problemu niestety nie tylko Szczecin, ale inne miasta ciągle pozostają jeszcze, nie że całkowicie bezradne, ale zawsze jest taka grupa osób, które no pozostają poza schroniskami, poza noclegowniami, a naszym obowiązkiem jest nad takimi osobami czuwać, bo są to również, to są ludzie, którym trzeba pomóc, kiedy jest zagrożone ich życie i zdrowie. Zatem, tak jak powiedziałam, rozpoczął się sezon już przedzimowy, za chwilę będzie już kalendarzowa zima, ale temperatury są różne, zatem my już prowadzimy kontrolę miejsc przebywania takich osób, bo wiemy doskonale, w których miejscach takie osoby w Szczecinie przebywają.
Pani Joanno, ale skoro napisali do nas ludzie i skoro zrobili zdjęcia, domyślam się, chociaż to nie musi być tak, ale domyślam się, że komuś to jednak przeszkadza.
To znaczy tego maila, którego ja otrzymałam, to chyba nie to autor miał na myśli, bo tutaj była sprawa z osobą zaginioną, podpowiedź, sugestia dla służb, żeby sprawdzić też takie miejsca. Natomiast ja tutaj nie widzę...
To znaczy, zadam pytanie, czy mieli państwo skargi od mieszkańców tych budynków przy Nastrojowej, przy Gwarnej? Czy w ogóle ktoś stamtąd dzwonił do Straży Miejskiej z informacją, że to może przeszkadzać?
Z informacją, że jest takie koczowisko, że jest bałagan i wtedy my wkraczamy właśnie z tymi workami i z tym nakazem uprzątnięcia tego bałaganu. Natomiast samo przebywanie tych osób, tak jak powiedziałam, akurat...
To znaczy, dopóki jest kulturalnie, prawda, nie ma bałaganu...
Nie są zbyt uciążliwi, bo nie spożywają alkoholu, nie robią żadnych burt, nie zakłócają porządku. No, żyją sobie na tyle, na ile mogli sobie stworzyć takie warunki.
To jeszcze jedno pytanie ostatnie dotyczące tego dalekiego prawobrzeża i zaraz przenosimy się na lewobrzeże. Na jakim terenie to osiedle, można powiedzieć, powstało? Do kogo to należy?
To są tereny miejskie. To są to tereny miejskie. Inaczej służby nie podejmowałyby tych odpadów. Oczywiście to jest też jakaś forma wyjścia naprzeciw tym osobom. Jeżeli chcemy utrzymywać to miejsce, tak jak powiedziałam, we względnym chociaż porządku, żeby nie kłuło to w oczy, żeby nie było generowane dzikie wysypisko, to staramy się na tyle, na ile jest to możliwe, to po prostu ugarnąć z innymi służbami.
Teraz jedziemy daleko na daleko stamtąd, na lewobrzeże bliżej nas, to jest Księżnej Salomei, między Gontyny a Emilii Plater, ruchliwa ulica i tam jest wylewanie betonu i zatelefonował do nas dzisiaj słuchacz ze skargą.
Dzień dobry, tu słuchacz ze Szczecina, dzwonię ponownie, ponieważ zerwało połączenie. Chciałem powiedzieć, że jest taka ciekawa sytuacja na ulicy Salomei w Szczecinie, gdzie pompa do betonu rozstawiła się w skrajni drogowej, a podpory swoje rozstawiła na pasie ruchu, nie ustawiając przy tym wcześniej żadnego znaku o zwężeniu pasa ruchu, żadnej osoby, która kieruje ruchem, ostrzega i tylko czekać, aż ktoś jadą potem bądź jakąś dużą ciężarówką, tą podporę po prostu zahaczy i cała pompa do betonu, która ma wysięgnik, podejrzewam, że około 30 metrów, no będzie miała duży problem. Także może państwo to jakoś nagłośnią i tutaj uporządkują ten bałagan cały, który się dzieje, bo też widzę tutaj betoniarki, które do betonowania zatrzymują się na pasie ruchu również. No po prostu sobie stoją, zajmują pas ruchu, droga jest cała w błocie, nikt nad tym nie panuje, nikt tu nie kieruje ruchem, ani nie ma żadnych znaków o zwężeniu jezdni.
Dziękujemy za ten sygnał od naszego czujnego słuchacza, Księżnej Salomei. Pani Joanno, strażnicy powinni tam się chyba pojawić.
Może bardziej policja, ale w związku z tym, że otrzymałam sygnał, a w tle słyszę, że być może istnieje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zatem no nie ma na co czekać, został tam wysłany patrol. Nie mam jeszcze informacji zwrotnej, jak wygląda rzeczywiście sytuacja i czy tam są łamane przepisy i jest to niezgodne.
No dobrze, ale generalnie zajmowanie pasa ruchu drogowego przez jakieś urządzenia, czy też nawet stojącą betoniarkę, to są wasze kompetencje.
To są nieuprawnienia Straży Miejskiej, a akurat zajęcie pasa drogowego na cele
niezwiązane z gospodarką
komunikacyjną, na cele niezwiązane z gospodarką komunikacyjną, jest to uprawnienie, które zostało nam cofnięte ze względu na to, żeby zarządca drogi nie dublował z nami tych uprawnień. Zatem my tego przepisu już nie mamy, ale musimy ocenić, co tam się naprawdę na tej drodze dzieje, bo być może
i
z innego
paragrafu.
Tak, patrol już tam pojechał.
Dobrze. Pani Joanna Wojtach, rzeczniczka Straży Miejskiej. Bardzo pani dziękuję. Pozdrawiamy.
Dziękuję
do usłyszenia. 510-37-36. Numer do naszego studia. W piątek opowiadaliśmy o znalezisku i to niebagatelnym znalezisku, bo sprzed kilku tysięcy lat z epoki brązu najprawdopodobniej pochodzą te przedmioty i zostały podrzucone przez znalazców. I teraz oni są poszukiwani, ponieważ może się okazać, że były to nielegalne poszukiwania. Nie wiem, jakie przepisy w tej kwestii obowiązują, ale najprawdopodobniej, żeby w ogóle poszukiwać czegokolwiek pod ziemią, zwłaszcza przy pomocy specjalnych urządzeń do tego, no to trzeba mieć pozwolenia. W innym przypadku to jest nielegalne, a zatem to, co znalezione, zostało wydobyte w nielegalny sposób. No i z tego znaleziska historycznego i ważnego zrobiła się kryminalna sprawa. No i w trakcie programu naszego piątkowego zatelefonował słuchacz z ciekawą sugestią, Otóż może wcale to znalezisko nie pochodzi od nielegalnych poszukiwaczy, ale może ono pochodzić z jakiegoś placu budowy.
Witam, Andrzej ze Szczecina, stary słuchacz. Dzwoniłem się do znalezienia tych przed 3000 lat przedmiotów. I tu mówi się cały czas o nielegalnych wykrywaczach, poszukiwaczy metali, a nikt nie mówi o tym, że mogło to być znalezione na budowie. I żeby budowy nie wstrzymano, spakowali tego wora i wrzucili daleko od budowy, gdzieś tam w Gryfinie, bo budowa jest na przykład w Szczecinie albo w innym rejonie. I tu trzeba się przyjrzeć kierownikom budowy i co oni robią, gdy znajdują takie rzeczy. Część będzie na pewno uczciwa i zgłosi, przyjedzie archeolog, a część woli, aby to gdzieś tam głębiej leżało i zostawia to, zasypują i to by było tyle. Dziękuję.
No na dzisiaj wiemy, że policja prowadzi poszukiwania nielegalnych poszukiwaczy, ale wątek budowlany też jest istotny i ciekawy i tak pomyśleliśmy, że może do tego właśnie wątku, ale tak ogólnie powrócimy i Państwu przypomnimy i poinformujemy, jakie tutaj przepisy obowiązują i z jakimi problemami może spotkać się inwestor, kiedy rozpoczyna czy też prowadzi budowę i nagle na terenie tej budowy coś się znajduje. Być może w następnych czasach reakcji o tym Państwu szczegółowo opowiemy, no ale jest to rzeczywiście prawdopodobny trop w tej historii. 510 37 i 36 to jest numer telefonu do nas i teraz będzie o alkoholu, znowu w czasie reakcji o alkoholu, dlatego, że ta historia już ciągnie się od jesieni 2022 roku, historia nocnej prohibicji w Szczecinie, która miała być. Nadal jej nie ma. Rozmawiamy z różnymi osobami, radnymi przede wszystkim, ale nie tylko. I wydaje się, że wszyscy są za. Dlaczego zatem tak długo czekamy na odpowiednie przepisy? Z nami ponownie w tej sprawie pan Łukasz Tyszler, przewodniczący Komisji do Spraw Zdrowia w Szczecińskiej Radzie Miasta. Dzień dobry, panie radny.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wiceprzewodniczący tej komisji.
Wiceprzewodniczący, przepraszam najmocniej, wiceprzewodniczący. Panie Łukaszu, nocna prohibicja, krótko przypomnę historię tego pomysłu. Najpierw pojawiła się ustawa, nowelizacja ustawy, która wprowadziła taką możliwość. Otóż lokalne samorządy mogą na swoim terenie wprowadzać ograniczenia w sprzedaży alkoholu, z różnych powodów. Kilka miast skorzystało z tej możliwości i na swoim terenie, w centrach, zwłaszcza tam, gdzie to ta sprzedaż alkoholu, nocna sprzedaż alkoholu wiązała się z dużymi problemami, taki zakaz, taką nocną prohibicję wprowadziło. Rozmawialiśmy z przedstawicielami niektórych z tych miast, no i wszyscy przekonują, że to dobre rozwiązanie. Oczywiście nikt tutaj nie ma złudzeń, że w ten sposób uda się w jakiś sposób ograniczyć spożycie alkoholu, walczyć z problemem alkoholizmu, ale przynajmniej w tych miejscach, gdzie ten zakaz obowiązuje, zrobiło się nieco spokojniej. Mniej interwencji straży miejskich, gminnych, mniej interwencji policji, no i okoliczni mieszkańcy odetchnęli z ulgą. Temat podchwycili nasi radni w 2022 roku, zwłaszcza radni związani z prezydentem Piotrem Krzystkiem, także to trzeba przyznać, pod wpływem sugestii i próśb mieszkańców Szczecina, wymyślili, żeby w Szczecinie również wprowadzić nocną prohibicję. W 2023 roku nawet na ten temat odbyła się Komisja Zdrowia, na której eksperci wypowiadali się na temat ewentualnych skutków wprowadzenia takiej nocnej prohibicji. Głosy nie były, panie Łukaszu, nie były entuzjastyczne względem tego pomysłu. Wręcz przeciwnie, co mnie zdziwiło, z panem rozmawialiśmy nie tak dawno i obiecał pan, że no, temat nie jest gdzieś schowany do szuflady, ale w dalszym ciągu radni są nim zainteresowani i że powstaje projekt i niedługo ten projekt ma być procedowany podczas sesji Rady Miasta. Panie Łukaszu, co z projektem?
Bardzo dziękuję panie redaktorze za ten wstęp, bo też miałem przygotowane takie dossier, ale pan zrobił to doskonale, więc ja już tego nie będę powtarzał. Dokładnie
chyba, tak, że chce pan uzupełnić o jakieś fakty.
Jedną rzecz tylko uzupełnię, ale to już szczegół, aczkolwiek chyba ważny. Na tej komisji, o której pan mówi, którą właśnie prowadziłem, to było w tamtym roku, ku ogromnemu zaskoczeniu chyba wszystkich radnych, wszyscy eksperci, którzy tam się pojawili, a było to kilka, no chyba kilkanaście w sumie instytucji reprezentowanych, stwierdzili, że ograniczanie podaży, czyli dostępu do alkoholu, właściwie nie jest, nie przyniesie niczego spektakularnego. Byliśmy zaskoczeni tym faktem. To nieco spowolniło cały ten proces, dlatego że gdyby wybiło pewne argumenty. Natomiast to, co pan podkreślił, i ja to jeszcze raz powiem, jeżeli spojrzymy na temat bezpieczeństwa, a nie walki z alkoholizmem, to tu sytuacja okazuje się jednak jest zupełnie inna. I dlatego mówiłem też to u państwa na antenie. Radni chcą, zresztą na namową mieszkańców, przecież jesteśmy przedstawicielami mieszkańców, przyjąć taką uchwałę. Te prace nad tą uchwałą trwają. Ja jestem przekonany, że w przeciągu 2-3 tygodni projekt uchwały ujrzy tak zwane światło dzienne, to znaczy będzie przedstawiony do konsultacji, będzie jakby obradowany, omawiany na komisjach Rady Miasta. Zasięgniemy też opinii rad osiedlowych na ich temat, jest 37, i myślę, że wypracujemy taki koncept, który będzie godził właśnie te aspekty, powiedzmy, wolności biznesowej, ale też i bezpieczeństwa mieszkańców. Mhm. Także jestem przekonany, że w styczniu powinniśmy na sesji Rady Miasta móc tą uchwałę przyjąć.
Rozmawiamy dzisiaj, ponieważ jutro jest Komisja Zdrowia pod pana wiceprzewodnictwem. I także będzie sesja. No i sprawdziliśmy w planie obrad komisji, no nie ma nocnej prohibicji, więc no zgadza się, powiedział pan w styczniu. W październiku, 10 października dokładnie z panem rozmawiałem. Mówił pan, że 2 miesiące potrzeba na przygotowanie takiego projektu. No rzeczywiście, jutro to jeszcze 2 miesięcy nie będzie. No tak, dobrze, ale cały pomysł, panie Łukaszu, czeka od jesieni 2022 roku.
Tak, ale przedstawił
pan ludzie czekają. Historię.
Przedstawił pan tą historię, panie redaktorze. Tak, powtórzę jeszcze raz, doskonale, jeżeli chodzi o czasowość i to, co się wydarzało. I faktycznie ta komisja, która odbyła się w tamtym roku, tak jak jeszcze raz podkreślę mocno...
Podcięła skrzydła.
Podcięła skrzydła.
Ale ja bym, panie Łukaszu, w ogóle nie zwracał uwagi na te głosy. Prawda? Naprawdę. Ja czytałem zresztą, bo jest stenogram wypowiedzi tych osób, które argumentowały, że to niczego nie zmieni. Jest między innymi głos przedstawicielki, nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa ta instytucja, gminna instytucja dotycząca przeciwdziałania alkoholizmowi. Jest coś takiego. I ona argumentowała, że... No to w ogóle kuriozalne było, że zakazanie czy też zakaz sprzedaży, spożywania alkoholu wywoła efekt odwrotny, bo ten zakazany owoc, panie Łukaszu, jakby bardziej przyciąga. No naprawdę były takie głosy. Policja, co mnie zdziwiło w ogóle, komendant Policji Miejskiej argumentował, że w ogóle to niczego nie zmieni, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa. My w czasie reakcji rozmawialiśmy naprawdę z kilkoma miastami na ten temat. Wszyscy mówią, cudów nie ma oczywiście, ale że coś drgnęło w tym dobrym kierunku.
Panie redaktorze, tutaj ja nie będę tutaj adwokatem diabła, bo sam byłem zaskoczony wtedy, ale muszę powiedzieć, że faktycznie wnikając w szczegóły okazywało się, że są to wypowiedzi na podstawie nie tylko badań, ale też aktualnych informacji. Prawda jest też taka, że no ten rok jednak trochę zmienił, też w podejściu mieszkańców, proszę pamiętać, ponieważ... te względy bezpieczeństwa z różnych powodów zaczynają być coraz ważniejsze, więc więcej chyba z nas zaczyna na ten aspekt życia zwracać większą uwagę. Ja rozmawiałem z komendantem miejskim policji i tu muszę powiedzieć, że jeśli tak mogę stwierdzić, doszło też do jakiejś zmiany w tym temacie, ponieważ wiem, że policja w tym zakresie również zmieniła zdanie i uważa, że ten wzrost bezpieczeństwa będzie większy, jeżeli ten zakaz będzie faktycznie obowiązywał.
No to ważny wątek, panie Łukaszu. Policja, tak, zmienia zdanie na ten temat. Tak, nastąpił jakiś progres od kwietnia 2023 roku.
Możliwe, że też na podstawie nowych danych, które spływają właśnie z tych miejsc, gdzie ta prohibicja... Też tego słowa nie lubię, bo generalnie rzecz biorąc ona się kojarzy jakoś tak strasznie negatywnie, a tu chodzi tylko o to, żeby ucywilizować tą sprzedaż alkoholu.
Wśród osób to jest po prostu zakaz i tyle. No.
Oczywiście.
Nic wielkiego.
Tak. Nic wielkiego.
Panie Łukaszu, teraz Dom Pomocy Społecznej. Już od kilku czasów reakcji mówimy o tym temacie. W Domu Pomocy Społecznej, jak się okazuje, o czym poinformowała nas słuchaczka, można pić alkohol. I w ogóle dowiedzieliśmy się, że w Domach Pomocy Społecznej wszystkich w Szczecinie można pić alkohol. Znaczy, pensjonariusze mogą pić alkohol. Ci, którzy tam mieszkają, mogą pić alkohol. Są z tym problemy. Właśnie o tym opowiadała nam słuchaczka. Problemy polegające na tym, że więcej pracy, trudnej pracy, mają te opiekunki, które osobami tam przebywającymi, mieszkającymi muszą się zajmować. Przy nadużyciu tego alkoholu powstają dodatkowe problemy, dodatkowa praca niezbyt przyjemna. Panie Łukaszu, a nas zastanowiło to, jak to możliwe, że w domach pomocy społecznej w ogóle można pić alkohol?
Już spieszę z odpowiedzią.
Proszę.
Sam osobiście nie jestem faktycznie fanem tego stanu rzeczy, ale już mówię, o co chodzi. Otóż domy pomocy społecznej, w domach pomocy społecznej przebywają osoby dorosłe, tak? No, alkohol jest dla ludzi dorosłych. Jednocześnie te osoby, które nadużywają w ogóle alkoholu, no są problemem społecznym, szczególnie właśnie w takich niedużych społecznościach, jakim jest na przykład dom pomocy społecznej. W związku z tym pojawia się problem, jak to uregulować. I okazuje się, że polskie prawodawstwo w tym względzie nie jest doskonałe, bo jest jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ona tam zabrania sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie tam szkół, zakładów placówek oświatowo-wychowawczych, to wiemy, i po przecinku zakładów opiekuńczych i domów studenckich. No domów studenckich to młodzież, czyli najbardziej narażone grupy na...
Ale dorośli, panie Łukaszu, powiedział pan, że osoby dorosłe mogą pić alkohol.
Ale dorośli mogą pić alkohol w Polsce i generalnie trudno te zakazy wprowadzać. I ta ustawa była już, że tak powiem, analizowana pod tym kątem. I tak, z jednej strony Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, PARP tak zwana, mówi, że w tej ustawie to sformułowanie placówki, a właściwie nie placówki, tylko zakłady opiekuńcze, odnosi się też do DPS-ów, ponieważ twierdzi ta PARPA, że funkcje pełnione w DPS-ie są to głównie funkcje opiekuńcze. I
co jest zapisane z kolei w ustawie o pomocy społecznej.
Dokładnie.
Panie Łukaszu, bo my to przerobiliśmy kilka czasów reakcji.
Ja wiem,
ale dobrze,
ale,
proszę.
Ale i druga rzecz, przeciwwaga. Ale problem jest taki, że Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdza, że takich zakazów nie można robić i powołuje się dokładnie na tą samą ustawę i mówi, że właśnie to zdanie wprost napisane nie wymienia literalnie domów pomocy społecznej. I teraz tak naprawdę to nie Rada Miasta, to nie mieszkańcy, tylko już dyrektor takiej placówki może wydać regulamin. I w tym regulaminie może zawrzeć pewne zasady. One oczywiście będą się kłóciły z pewnym odbiorem czy odczuciem w zależności od tego, czy ktoś ten alkohol chce pić, czy go nie chce pić. W związku z tym to jest o tyle trudny temat, znaczy dla mnie prosty może, jak ja bym był dyrektorem takiej placówki, to bym po prostu taki zakaz wprowadził.
O, to jest bardzo ważna deklaracja, panie Łukaszu. I ja myślę, że nie tylko pan jako radny, jako wiceprzewodniczący komisji, prawda?
Też jako lekarz, powiem
jako
tak,
lekarz.
Alkohol w ogóle jest szkodliwy w każdych ilościach. Wiem, że to przykre, co mówię, bo tak jest. Natomiast u osób w domach pomocy społecznej, na ogół to są przecież osoby starsze.
To już jest dewastujące, to nie tylko szkodliwy.
Większość z nich nie powinna spożywać w ogóle alkoholu, ponieważ szkodzi ich zdrowiu, mają często te osoby wiele różnych schorzeń i w związku z tym nie powinny w ogóle pić alkoholu. Te osoby, pojedyncze osoby, które teoretycznie nie mają takiego zakazu, no to powinny też go bardzo mocno ograniczać. Uważam, że nie jest to miejsce, Dom Pomocy Społecznej, do tego, aby ten alkohol spożywać.
Panie Łukaszu, jeżeli jeszcze chodzi o ten grunt prawny, to tu jest pewien spór i pewna wątpliwość, bo rzeczywiście zaznaczył pan, że według Rzecznika Praw Obywatelskich, ale przecież to nie jest sąd, Według Rzecznika Praw Obywatelskich ten zapis ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie dotyczy domów pomocy społecznej. Z kolei inne zupełnie stanowisko przedstawia była Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, bo rozmawialiśmy z byłym dyrektorem, z panem Krzysztofem Brzuską na ten temat, która także swoje stanowisko opisała. Tak. I stwierdziła, że jak najbardziej domy pomocy społecznej zapisane to jest w ustawie o pomocy społecznej, mają funkcję opiekuńczą, co jest literalnie tam zapisane, a zatem ten, to opiekuńcze, które występuje w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, dotyczy również DPS-ów, więc skończyło się na tym, że nie jest jasne, co mówią dokładnie przepisy. Tak? A zatem nie jest do końca jasne. Także rozmawialiśmy na ten temat z panem Maciejem Chomisem, rzecznikiem miasta do spraw pomocy społecznej. Temat jest otwarty. Temat jest otwarty, panie Łukaszu. I dlatego pytam o wolę i o pana pogląd i również o poglądy innych radnych, których można byłoby zainteresować tym tematem, żeby jakąś uchwałą wprowadzić taki zapis do regulaminów domów pomocy społecznej. Tylko i zobaczyć, jak to działa.
Tylko te regulaminy nie są podejmowane przez władzę uchwałodawczą, czyli Radę Miasta, tylko wykonawczą, czyli prezydenta miasta, no tutaj w tym momencie dyrektorów placówek. Ale zgadzam się z panem w całej rozciągłości, że tym tematem radni również mogliby się zająć, ponieważ on jest faktycznie, ja uważam, że jest dość jasny, ale okej, zgadzam się, że ktoś może mieć inne zdanie, Rzecznik Praw Obywatelskich, jakby nie było jednak, to nie jest ktoś, kto sobie coś wymyśla spod małego palca. Też ma jakieś opinie prawne. Natomiast idąc tym tropem i tym sposobem myślenia Rzecznika Praw Obywatelskich, mielibyśmy sytuacje, w których chociażby na przykład na terenie szpitala też moglibyśmy stwierdzić, że przynajmniej niektórzy pacjenci, którzy akurat, nie wiem, nie leczą się z powodu jakiegoś tam schorzenia dotyczącego poważnego, mogliby taki alkohol spożywać, bo dlaczego i nie? Zakazywanie im spożywania alkoholu na terenie szpitala byłoby przecież łamaniem ich praw konstytucyjnych. Jak wiemy, no tak się na całe szczęście nie dzieje. Choć przykłady z Europy pokazują, że są takie kraje, w których na przykład pacjenci mogą spożywać piwo. Tak się dzieje chociażby w Niemczech. Czy to jest dobre czy złe? No uważam, że no złe. Natomiast nie wiem, czy jakby ten sposób myślenia Rzecznika Praw Obywatelskich i interpretacji przepisów prawa nie powodowałby, że faktycznie w bardzo wielu różnych innych takich jednostkach, placówkach, mielibyśmy z tym coraz większy problem.
Panie Łukaszu, zatem na dzisiaj, już kończąc naszą rozmowę, od pana mogę otrzymać jeszcze raz deklarację, że za zakazem spożywania alkoholu w DPS-ach jest pan Łukasz Tyszler.
Tak jest.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Pozdrawiamy. Pan Łukasz Tyszler, wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Zdrowia w Szczecińskiej Radzie Miasta, był naszym gościem. No właśnie, a propos, jak jest gdzie indziej z tym alkoholem i z nocną prohibicją, jak jest w Szwecji telefon zarejestrowany pod czujnym numerem?
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina, mam na imię Bogusław. Przed sekundą słuchałem tutaj w czasie reakcji, jak jeden ze słuchaczy mówił, jak to jest w Stanach Zjednoczonych, że można do 24 alkohol kupić, wymieniał jakiś któryś ze Stanów, wymieniał i powiedział, kto chce, może sprzedawać. A tutaj w Szczecinie jest teraz, radni mają chyba debatować na tym, żeby ograniczyć jednak nocną sprzedaż alkoholu. Ja podam dla przykładu Szwecję, w której alkohol sprzedaje się do określonej godziny, tak jak jest czynny na przykład centrum handlowe, gdzie jest sklep monopolowy, czyli system Bulogat się nazywa. I przeważnie o 20-21 alkoholu już się nie kupi, chyba że na stacji benzynowej bardzo słabiutkie piwo. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy. 510-37-32 to jest czujny numer i pani Karolina Kłobus jest z nami, zastępca zachodniopomorskiego inspektora ochrony środowiska w WIOŚ. Dzień dobry pani Karolino.
Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
Dzień dobry wszystkim.
Przypomnimy zgłoszenie naszego słuchacza z 21 listopada dotyczące rzeki Chełszczącej.
Dzień dobry. Ostatnio była audycja na temat rzeki Chełszcząca w Dąbiu, że były puste plamy, coś w wodzie pływało, jakieś zanieczyszczenia. W tym momencie jestem przy rzece Chełszcząca z psem na spacerze między ulicą Kraszewskiego a Jordana i jest ten sam efekt. Nadal jest plama tłustego, może to olej, może to paliwo, coś tłustego. Na całej szerokości rzeki płynie to w stronę Jeziora Domskiego. Do widzenia, pozdrawiam.
Dziękujemy. Przypomnienie tego telefonu. Chełszcząca wpada sobie do Małego Dąbia. To drugi telefon z alarmującym komunikatem dotyczącym zanieczyszczenia. Była Straż Miejska i był WIOŚ również i zdaje się, że już blisko jesteście identyfikacji tego brudasa.
Dziękuję panu, panie redaktorze, za takie optymistyczne podejście. Tak, mogę państwu powiedzieć jedną rzecz. Byliśmy na rzece Chełszczącej kilkukrotnie już w tym tygodniu. Dzisiaj tam jesteśmy, byliśmy wczoraj, byliśmy 10-11 listopada właśnie w związku z prawdopodobnie tym samym wyciekiem, o którym mówił słuchacz, bo mówimy o takim filmie substancji ropopochodnej, zapachu ropopochodnej. Mogę państwu powiedzieć tak. Zrobiliśmy nasze czynności takie, do których mamy kompetencje, czyli oprócz oględzin zostały pobrane próby dzięki współpracy z naszym Centralnym Laboratorium Badawczym Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Te próby były pobierane 10 listopada oraz wczoraj, 24, więc zobaczymy, co tam się wydarzyło. Obiecujące jest to, że wiemy, do kogo należy ten wylot i wiemy, że posiada uregulowania formalno-prawne, ten akurat, to urządzenie kanalizacyjne. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że decyzja, która jest wydana na to urządzenie, na odprowadzanie ścieków tym urządzeniem, no obejmuje co najmniej kilka podmiotów. I żebyśmy wiedzieli
czyli
teraz...
to jest legalne zanieczyszczenie ropopochodne, tak?
Znaczy legalne to ono nie jest, bo nie powinno... akurat ropopochodne nie powinny się tam znaleźć. Nasze badania wykazały tam też obecność metali ciężkich, niewielką, bo niewielką, w tej decyzji, która jest w obrocie prawnym. Tego rodzaju zanieczyszczenia mogą być jak metale ciężkie. Ropopochodne nie powinny być. Ja mogę tylko państwu powiedzieć tak, winny temu zanieczyszczeniu, jeżeli zostanie, mam nadzieję, ujawniony, no może zostać obciążony sankcją w postaci mandatu karnego, który może być rzędu 7,5 tysiąca złotych. Tak, z racji tego, że nowelizacja prawa wodnego pozwala...
Pani Karolino, a kto to jest? Możemy powiedzieć, gdzie ta rura wychodzi?
Nie możemy tego powiedzieć teraz jednoznacznie, z racji tego, że tak. No, zresztą myślę, że słuchacze też mogą się domyślać, także tamte rejony, gdzie jest ten wylot, o którym rozmawiamy, to są rejony należące między innymi do zakładu drobiarskiego, tak? W Szczecinie na ulicy Kniewskiej, ale tak jak powiedziałam wcześniej, decyzja, która jest w obrocie prawnym, oprócz tego zakładu wskazuje też kilka innych podmiotów. I teraz chcielibyśmy sprawiedliwie i obiektywnie ocenić, kto tak naprawdę jest winien temu zanieczyszczeniu. Także bardzo proszę o cierpliwość. Tak jak powiedziałam, kilka już wyjazdów w teren spowodowało, że mamy potencjalne przypuszczenia, ale musimy przede wszystkim też wspólnie ze służbami Wód Polskich, bo to jednak jest to organ, który wydaje te decyzje, ustalić sprawcę tego zanieczyszczenia.
Czyli jesteśmy na tropie i będziemy państwa informowali efektach dochodzenia. Pani Karolina Kłobuz, zastępca zachodniopomorskiego inspektora ochrony środowiska, była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Dziękuję i pozdrawiam.
Proszę uważać, bo Chełszcząca wpada do Małego Dąbia, a obok jest slip dla wędkarzy. Kąpielisko Dąbie, no to jeszcze nie teraz, ale latem. Jutro po godzinie 12 Janusz Wilczyński państwa powita w czasie reakcji. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.